Słuchacie audycji z cyklu Studenci mają głos. Dziś rozmawiamy o friganizmie ze Stewunią, znaną na TikToku jako mistrzyni wegańskiego jedzenia i zup. Opowiedz proszę nam, czym jest friganizm i skąd pomysł, żeby spróbować takiego stylu życia.
Hejka. Friganizm to z założenia jest taki antykonsumpcjonistyczny ruch, antykapitalistyczny styl życia, takich 100%, więc ja się friganką nie nazywam, ale z friganizmem flirtuję od jakichś 2 lat. Mimo, że słyszałam o friganizmie już na pewno z 10 albo nawet może więcej lat temu i zaczęło się to u mnie przez oglądanie youtuberów. Ja jestem dzieckiem YouTube'a, wychowałam się po prostu na YouTubie i wszystko co wiem, to wiem z YouTube'a i wszystko wiem z tutoriali na YouTubie, ale wydawało mi się przez lata, że coś takiego jak friganizm i chodzenie na skipy to jest coś niemożliwego w Polsce, między innymi dlatego, że większość z tych youtuberów, których oglądałam, to byli weganie z cieplejszego klimatu. Na przykład dużo oglądałam australijskich youtuberów, którzy pokazywali na tych swoich kanałach takie skipy, na których przynosili na przykład do domu po kilkanaście skrzynek jedzenia z warzywniaków, które te jedzenie po prostu wystawiały do wzięcia sobie. I ja myślałam, że to jest rzecz typowa po prostu, która występuje w cieplejszym klimacie, między innymi dlatego, że wtedy żywność jest wiadomo krócej ważna, krócej przydatna do spożycia i wydawało mi się, że okej, ma to sens w takim cieplejszym klimacie, dlatego że no w Polsce jednak tak nie ma, nie widzi się w ogóle takich rzeczy nigdzie, a jeżeli w Polsce w ogóle może do czegoś takiego dochodzić, to na pewno nie w takich małych miastach, w jakim ja mieszkam. I dlatego przez wiele lat po prostu nie zagłębiałam się w to jakoś bardziej, bo nie wydawało mi się to możliwe do zrobienia w Polsce. A już na pewno nie w takim małym miasteczku. No i od jakichś 2 lat gdzieś w internecie, wydaje mi się, że z początkiem pandemii na TikToku zaczęło coraz bardziej być popularne właśnie takie frigańskie hole zakupowe ze śmietnika, gdzie ludzie pokazywali, na przykład przynosili kartonami pizzę, które się skończyły, im data przydatności do spożycia, koce, krzesła, jakieś zasłoikowane rzeczy, czy na przykład hermetycznie zapakowane. I ja sobie tak pomyślałam, kurde, może w Polsce faktycznie gdzieś to się da ogarnąć. I znalazłam chyba grupę na Facebooku, w której ludzie pokazywali swoje łupy. I zaczęło się okazywać, że tak naprawdę to nie chodzi tylko o duże miasta, że nawet w małych miastach da się. No i po jakimś czasie odważyłam się i zaczęłam też chodzić na skipy.
Chcę poruszyć temat pięknych śmietników, o których kiedyś wspominałaś, bo bardzo spodobało mi się to określenie. Czym one według ciebie są?
To znaczy tak, ja trafiam na piękne śmietniki i nazwałam to tak trochę skrótowo, bo wiadomo, że trzeba zaznaczyć, że w idealnym świecie nie chodziłoby o takie śmietniki. W idealnym świecie piękne śmietniki to by były takie, w których śmieci są segregowane i w których te śmieci są naprawdę wszystkie niezdatne do użycia, do oddania, do naprawienia, do których nie trafia po prostu miliardy ton rzeczy, które można by było ponownie wykorzystać albo po prostu rozdać do zjedzenia ludziom. A ja mówiąc piękne śmietniki, mam na myśli to, że faktycznie jeżeli wybieram się na skipa, nawet tutaj w tym moim nawet nie 30-tysięcznym miasteczku, to przynoszę dosyć sporo rzeczy. I to są rzeczy od jakichś zapakowanych perfum czasem, przez koce, przez jakieś ubrania pod takimi sieciówkami odzieżowymi, przez właśnie kilkanaście kilogramów jakiegoś jednego warzywa, które było w promocji, ale nie zdążyło zostać wykupione przed końcem promocji. Na przykład pieczywo, ale to pieczywo jest starannie zapakowane przez pracowników sklepu, żeby ktoś faktycznie je wykorzystał, czyli jest na przykład w podwójnych workach i są naprawdę urodzajne te skipy, bardzo rzadko zdarza się, tak? Ale nie zawsze i bardzo rzadko powiedziałabym, że idę na skipa z nadzieją, że znajdę coś fantastycznego i przenoszę na przykład, nie wiem, pudełko pieczarek i bochenek chleba, ale i tak nadal uważam, że to jest fajnie, że ratuje się chociażby taką małą ilość jedzenia. Także piękne śmietniki to są u mnie takie, ale wiadomo, że marzyłabym o takim świecie, w którym nie byłoby takiego nadprodukowania wszystkiego, że nie dajemy rady tego przerobić, zjeść, pooddawać, ponaprawiać, a już produkujemy nowe i na przykład często są takie sytuacje, że lądują rzeczy, które normalnie nie byłyby uszkodzone, ale polityka sklepów jest taka, że pracownicy muszą uszkadzać towar, który nie zszedł kiedy, muszą się pozbyć jakiejś serii do końca. albo wydrukują jakąś koszulkę z błędem, powiedzmy, ortograficznym na niej i nie mogą jej sprzedać, albo dodać w gratisie komuś, albo, nie wiem, sprzedać w promocji, tylko muszą te produkty uszkodzić i wyrzucić.
A powiedz mi, skąd o tym wiesz, że sklepy mają właśnie takie restrykcje, że muszą niszczyć jednak te rzeczy? Skąd to się w ogóle wzięło?
Nie wiem, skąd to się wzięło, ale wiem, że pracownicy tak robią, ponieważ sami do mnie się zgłaszają. Mam na przykład koleżanki, których mamy pracują w tym jednym z takich najpopularniejszych sklepów ze wszystkim i z niczym. Właśnie ze świeczkami, ze spinkami dla dzieci, z kocykami itd., itd. No i niestety, jak kiedyś została jedna z mam przyłapanych na tym, że oddawała te ubrania dziecięce, które były na przykład końcówki serii, do Czerwonego Krzyża, to dostała nagane za to. I od tamtej pory musieli wszystkie rzeczy, które nie schodziły, niszczyć.
Rozumiem. Cała idea jest naprawdę piękna, ale wydaje mi się utopijna, bo przed nami stoi rozwiązanie, które pomogłoby ograniczyć ten ogromny problem. Jednak ludzi najczęściej brzydzi spożywanie rzeczy po terminie. Wynika to z nieświadomości napisów na opakowaniu i reżimu sklepu, który z danym dniem pozbywa się takiego jedzenia. Termin należy spożyć przed, określa datę minimalnej trwałości, co oznacza, że po tym terminie produkt dalej jest dobry, tylko może zmienić kolor, wygląd bądź smak. Do tej grupy należą produkty sypkie, makarony, kasze i napoje wysokoprocentowe. Co więcej, makaron i ryż nie tracą do roku swoich właściwości po takim terminie. Dodatkowo marnują się warzywa i owoce, które są obite, a także suchy chleb. Jak wiemy, takie produkty da się świetnie przerobić albo podać procesowi, który utrzyma ich świeżość, czyli mrożeniu lub konserwowaniu. Pamiętajmy, że brzydki owoc ma dalej takie same właściwości i wartości odżywcze, co owoc wyglądający jak prosto z okładki miesięcznika dla ogrodników. Jak myślisz, dlaczego dalej mierzymy się z tym problemem? To wynik tego, że ludzie boją się takiego jedzenia?
To znaczy, ja bardzo nie lubię jednej rzeczy, przenoszenia odpowiedzialności na konsumenta z wielkich korporacji i z tego, że żyjemy po prostu w późnym kapitalizmie i największym problemem i największym lekarstwem było to po prostu mniej produkować tego wszystkiego. Więc to jest jakby pierwsza podstawowa rzecz. Nie można wszystko obwiniać konsumenta. Druga rzecz to jest to, że ludzie mają przekonanie, tak jak ja myślę w znacznej części, że rzeczy na śmietniku faktycznie są niezdatne do użycia, że faktycznie na tych śmietnikach są rzeczy albo zepsute, albo niezdatne już do spożycia. No każdy sądzi według siebie. Ja przez lata po prostu nabrałam takiego przekonania, bo ja sama wyrzucałam tylko rzeczy, które według mnie po prostu nie nadają się już do niczego. I dużo ludzi też pewnie ma takie podejście, dlatego nie zaczyna. I w życiu prawdziwym, wśród moich znajomych albo wśród nawet moich obserwatorów w znacznej większości, ja się nie spotkałam z obrzydzeniem, ale ja wiem, że dużo osób też boi się, bo się brzydzi, bo jest jakieś takie pewne przekonanie, że tam, nie wiem, w tych śmietnikach to po prostu syf kiła i mogiła i można się czymś zarazić i nie wiadomo, jak trzeba odkażać te rzeczy. Tymczasem, no nie wiem, ja przez te dwa ponad lata nie zaraziłam się niczym, a myję owoce, warzywa wodą z solą albo wodą z octem i nic mi nie dolega. I wydaje mi się, że też, to wszystko raczej wynika z tej nadprodukcji, bo po prostu kiedyś, kiedy nie mieliśmy takiego łatwego dostępu do wszystkiego, to raczej staraliśmy się uratować każdą odrobinę owoców z działki czy jakichś warzyw z ogródka i właśnie stosowaliśmy te wszystkie sposoby na nadanie dłuższej trwałości temu jedzeniu. A w tej chwili, jak mamy świadomość, że jeżeli coś się zepsuje, za 3 sekundy możemy iść do sklepu i kupić nowe i często wyjdzie nam to taniej i mniej roboty niż naprawienie, no to faktycznie po prostu nie dziwię się temu, że to jest łatwiejsze.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Po przerwie powiemy o legalności, a teraz Na Przekór, piosenka z serialu, który kojarzy się z samymi nielegalnymi rzeczami. Spróbujcie zgadnąć, o którym mówię. Labirynt Monteverest.